Scena druga. Sala w zamku. Król, królowa, Rosenkrantz i Guildenstern i orszak. Król.
Witaj, Rosenkrantz, witaj, Guildensternie. Pośpiechu, z jakim was tu wezwaliśmy, nie sama tylko chęć widzenia panów była przyczyną, ale i potrzeba waszej pomocy. Wiecie już o dziwnym przeistoczeniu się Hamleta, mówię przeistoczeniu, bo nic w nim tak wewnątrz, jak i na zewnątrz nie jest tym, czym było. Co by innego, jak śmierć ojca, mogło do tego stopnia wywieźć go za obręb jego natury, nie pojmuję wcale. Proszę was przeto, was, coście z nim wzrośli i z bliska z jego wiekiem i myślami sąsiadujecie, abyście czas jakiś raczyli u nas zostać, by Hamleta trochę rozerwać, a przy tej okazji zbadać powody obcego nam smutku, na który, gdyby stał się nam wiadomym, znaleźlibyśmy może jakiś środek.
Królowa.
Często on o was wspominał, panowie. I wiem, że nie ma na świecie dwóch ludzi bardziej mu niż wy, miłych, jeśli w dowód życzliwych chęci i uczuć uprzejmych zechcecie trochę czasu tu przepędzić i wesprzeć nasze nadzieje. Możecie liczyć na taką wdzięczność z naszej strony, jaka przystoi monarchom.
Rosenkrantz.
Obojgu waszym królewskim mościom służy prawo z mocy najwyższej ich władzy nad nami. Wolę swą w rozkaz przyoblekać raczej niż w prośbę.
Guildenstern.
Będziem jednakże posłuszni i dobrowolnie na rozkazy waszych królewskich mości u stóp ich składamy nasze usługi.
Król.
Dzięki ci za to, Rosenkrantz, i tobie, kochany Guildensternie.
Królowa.
Dzięki ci za to, Guildenstern, i tobie, kochany Rosenkrantz. Idźcie natychmiast do mego syna.
Do dworzan.
Niech tam który wskaże tym panom, gdzie jest Hamlet.
Guildenstern. Oby nieba nie uczyniły naszych usiłowań bezowocnymi.
Królowa.
Daj to, dobry Boże.
Rosenkrantz, Guildenstern i jeden z dworzan wychodzą. Wchodzi Poloniusz. Poloniusz.
Panie, wysłane do Norwegii posły szczęśliwie są już w tej chwili z powrotem.
Król.
Zawsześ był waćpan ojcem dobrych nowin.
Poloniusz.
Bądź przekonany, miłościwy panie, że obowiązki moje względem Boga i mego władcy tak samo jak duszę trzymam w porządku. Jako zdaje mi się, jeżeli tylko ten mózg nie zszedł na bok z drogi trafności, którą zwykł był kroczyć, że ostatecznie nie jest mi już obcym, skąd bierze źródło szaleństwo Hamleta?
Król.
Mów. O tym chcemy wiedzieć przede wszystkim.
Poloniusz.
Daj, panie pierwej, posłuchanie posłom. Wieść moja będzie nawety po uczcie.
Król.
Zróbże im zaszczyt i sam ich tu wprowadź.
Wychodzi Poloniusz.
On utrzymuje, kochana Gertrudo, że odkrył powód tej zmiany Hamleta.
Królowa.
Nie jest nim, moim zdaniem, nic innego, tylko śmierć ojca i nasz rychły związek.
Poloniusz wraca, a wraz z nim wchodzą Korneliusz i Woltymant.
Król.
Dojdziemy tego. Witajcie, panowie! Cóż nam śle przez was nasz brat, król norweski?
Woltymant.
Najuprzejmiejszych pozdrowień zamianę.
Na przełożenie nasze kazał zaraz wstrzymać zaciągi swojego synowca, któremu zdały się być wymierzone przeciw Polakom, które jednak bliżej poznawszy znalazł zwróconymi przeciw waszej królewskiej mości. Rozjątrzony takim niegodnym korzystaniem z jego późnego wieku i niemocy, kazał zatrzymać gońcom Fortinbrasa, który z pokorą stawił się i wysłuchawszy napomnień stryja, przysiągł wobec niego, że póki życia nigdy przeciw waszej królewskiej mości nie wzniesie oręża. Czym ucieszony starzec 3000 koron intraty rocznej mu przeznaczył i owe wojska, przezeń zwerbowane, użyć pozwolił mu przeciw Polakom. Nam zaś doręczył ten list, którym prosi, podaje papier, waszą królewską mość o pozwolenie przejścia tym wojskom przez duńskie dzierżawy przy zapewnieniu im bezpieczeństw w liście tym wymienionych.
Król.
Poprzestaję na tym. W wolniejszym czasie przejrzymy to pismo. Pomyślim nad nim. Odpowiemy na nie. Tymczasem wasz mość panom dziękujemy. Za ich skuteczne trudy. Idźcie spocząć. Będziemy dzisiaj wieczerzali razem. Miło nam widzieć was z powrotem.
Woltymant i Korneliusz wychodzą. Poloniusz. To się dobrze powiodło. Miłościwy panie i miłościwa pani, chcieć określić, czym jest majestat, czym powinność sługi, dlaczego dzień jest dniem, a noc jest nocą, a czas jest czasem, byłoby to jedno, co chcieć zmarnować dzień, noc i czas drogi. Z tego powodu, ileże treściwość jest duszą mowy, a rozwlekłość ciałem i powierzchownym tylko bawidełkiem, chce być treściwym. Cny wasz syn oszalał. Oszalał, mówię, ściśle bowiem biorąc, szaleństwo czymże jest, jeśli nie stanem człowieka szalonego.
Królowa.
Więcej treści w mniej sztucznych frazach.
Poloniusz. Przysięgam, o pani, że się bynajmniej o sztukę nie sile. Syn wasz oszalał. Jest to prawda, prawda, że to nieszczęście. I nieszczęście wzajem, że to jest prawda. Otóż się skleiła dziwna figura, jakaś retoryczna. Bodaj to, licho, zabierz sztuczne frazy. Stanąłem tedy na tym, że dostojny syn wasz sfiksował. Dobrze, idzie teraz o wyśledzenie przyczyn tej fiksacji, która nie będąc fikcją, już tym samym nie może nie mieć przyczyn, to rzecz pewna. W jaki zaś sposób pewna i o ile, rozważcie państwo sami. Mam córkę. Mam ją, ponieważ jest moja. Ta tedy dziewka, pomna obowiązku i rozkazowi mojemu powolna, oddała mi ten świstek, posłuchajcie i konkludujcie państwo. Czyta. Do niebiańskiego bóstwa mojej duszy, tysiącem wdzięków okraszonej Ofelii. To niestosowne wyrażenie, trywialne wyrażenie okraszonej. Nie jestże wyrażeniem trywialnym, ale idźmy dalej. Czyta. Twojemu cudnie białemu łonu powierzam tych kilka wyrazów.
Królowa. Czy to Hamlet do niej pisał?
Poloniusz. Cierpliwości, miłościwa pani, niczego nie zataje. Czyta. Wątp, czy gwiazdy lśnią na niebie, wątp o tym, czy słońce wschodzi, wątp, czy prawdy blask nie zwodzi, lecz nie wątp, że kocham ciebie. O, najmilsza Ofelio, nie biegłem w rymowaniu, nie umiem skandować westchnień moich, ale że cię bardzo, a bardzo kocham, temu wierz. Bądź zdrową. Twój na zawsze, dopóki ta machina pozostanie jego własnością, Hamlet. To mi posłuszna pokazała córka i uszom moim odkryła zarazem tak co do czasu, miejsca, jak sposobu wszystkie zaloty jego.
Król, ale jakże ona przyjęła te jego zaloty?
Poloniusz. Cóż o mnie myślisz, mości królu?
Król.
Myślę, że świadź pan prawy, honorowy człowiek.
Poloniusz. Takim starałem się zawsze okazać. Cóż byś mógł sobie o mnie pomyśleć, panie, gdybym tę miłość tak namiętną widział był w jej zarodzie? A mówiąc nawiasem, dostrzegłem ją był pierwej, nim mi o niej doniosła moja córka. Cóż by sobie królowa pani mogła o mnie myśleć, gdybym był wtedy spokojnie odegrał rolę koperty lub pugilaresu, lub serce moje zrobił głuchoniemym i gnuśnym okiem patrzał na tę miłość? Cóż byście państwo mogli byli sobie o mnie pomyśleć? Jam sprawy nie zaspał i wnet dziewczynie mojej powiedziałem: Hamlet jest księciem. Nad waściną sferę nie będzie z tego nic. Dałem jej przy tym surowe upomnienia, aby odtąd nie przyjmowała ani jego wizyt, ani biletów, ani podarunków. Takem uczynił, ona usłuchała. A on krótko mówiąc, zawiedziony w swoich nadziejach, popadł najprzód w smutek, potem w bezsenność, potem w wstręt do jadła, następnie w niemoc, następnie w gorączkę. I tak stopniami, aż w szaleństwo, które trawi go teraz z wielkim naszym żalem.
Król.
Cóż mówisz na to?
Królowa. To by być mogło.
Poloniusz.
Czyż się zdarzyło? Kiedy radbym wiedzieć, aby tam, gdzie ja powiedziałem, tak jest, w istocie było inaczej?
Król. Nie pomnę.
Poloniusz.
Wskazuje na kark i głowę.
Zdejmcie to z tego, jeżeli tak nie jest. Skoro sposobność posłuży, wykryje. Gdzie siedzi prawda, chociażby się skryła w wnętrznościach ziemi?
Król. Jakże byśmy mogli sprawdzić to?
Poloniusz.
Wiecie państwo, że on czasem przez kilka godzin zwykł się w tej galerii przechadzać.
Królowa. W rzeczy samej zwykł to czynić?
Poloniusz.
Taką więc porę, upatrzywszy kiedy, wprowadzę tutaj moją córkę. Wasze królewskie moście będą mogły wtedy ukryć się ze mną owdzie, za obiciem, i być świadkami ich spotkania, jeśli on jej nie kocha i nie skutkiem tego utracił zmysły, to niech z szambelana zostanę prostym chłopem albo klechą.
Wchodzi Hamlet, czytając. Królowa.
Patrzcie, jak smutno biedny chłopiec z książką zbliża się tutaj.
Poloniusz.
Oddalcie się państwo. Błagam was, ja z nim pomówię, pozwólcie.
Król i królowa wychodzą ze swym orszakiem.
Jakże się miewa, mój łaskawy książę Hamlet.
Hamlet. Dobrze, dzięki Bogu.
Wiesz li, kto jestem, panie?
Wiem doskonale, jesteś rybak.
Zaprawdę nie jestem nim.
Tym ci gorzej. Radbym, żebyś był tak uczciwym człowiekiem.
Uczciwym, mości książę?
Tak jest, mości panie. Być uczciwym w dziejach tego świata na jedno wychodzi, co być wybranym między tysiącami.
Masz wielką słuszność, mości książę.
Jeżeli bowiem słońce płodzi wzdechłym psie robaki, promienie bóstwa ścierwo całują. Czy masz wać pań córkę?
Mam. Panie?
Nie pozwala jej chodzić po słońcu. Wprawdzie poczęcie jest błogosławieństwem, ale gdyby twoja córka poczęła, na pewno byś jej nie błogosławił. Miej to na względzie, mój przyjacielu.
Co przez to rozumiesz, mości książę?
Do siebie.
Zawsze mu się marzy, moja córka. A jednak nie poznał mnie zrazu, wziął mnie za rybaka. Daleko z nim już zaszło, daleko zaszło. I mnie, prawdę mówiąc, za młodu miłość przyprowadziła do ostateczności podobnych prawie. Muszę go jeszcze raz zagabnąć.
Głośno.
Cóż to czytasz, mości książę?
Słowa, słowa, słowa.
A o treść, czy mogę spytać?
Czyją?
Tej książki, którą, książę, czytasz.
Potwarze, mój panie, same potwarze. Ten łotr satyryk utrzymuje, że starzy ludzie mają siwe brody i zmarszczki na twarzy, że im ambra i kalafonia ciecze z oczu, że mają zupełny brak dowcipu obok wielkiego wycieńczenia łydek. Lubo ja temu wszystkiemu najsilniej i najpotężniej daję wiarę. Przecież nie sądzę, aby o tym pisać przystało, bo waszmość sam stałbyś się pewnie jak ja starym, gdybyś mógł jak rak w tył kroczyć.
Chociaż to wariacja, nie jest jednakże bez metody. Może byś chciał zejść, mości książę?
Z tego świata?
W rzeczy samej byłoby to zejściem.
Do siebie.
Jak trafne ma czasem odpowiedzi. Dar ten często bywa udziałem szalonych, gdy tymczasem przytomni i rozumni nie zawsze są zarówno szczęśliwi. Muszę go już opuścić i niezwłocznie pomyśleć o sposobach, jakby się on i moja córka zejść mogli.
Głośno.
Miłościwy książę, zmuszony jestem pozbawić waszą mość dłuższej mojej obecności.
Nie możesz mnie, mój panie, pozbawić niczego, czego bym chętniej się nie wyrzekł. Wyjąwszy życia. Wyjąwszy życia. Wyjąwszy. Życia. Rosenkrantz i Guildenstern wchodzą.
Poloniusz.
Szukacie, panowie, księcia Hamleta? Oto jest.
Wychodzi.
Rosenkrantz.
Do Poloniusza.
Bogu cię polecamy.
Guildenstern. Miłościwy książę. Rosenkrantz.
Drogi nasz książę.
Hamlet. Kochani, dobrzy przyjaciele, jak się masz, Guildensternie? A, Rosenkrantz, jak się macie, moi chłopcy?
Rosenkrantz.
Zwyczajnie, jak nic nieznaczący ludzie,
Guildenstern. Szczęśliwi przez to, że niezbyt szczęśliwi. Czepca fortuny nie jesteśmy, guzem.
Hamlet. Ale i nie podeszło jej trzewików.
Rosenkrantz. Nie, mości książę.
Hamlet. A więc mieszkacie u jej pasa, albo raczej w centrum jej łask?
Guildenstern.
Niby tak, w jej prywatnych apartamentach.
Hamlet. Czyli w apartamentach wstydliwych. Słusznie, fortuna to nie lada dziewka. I cóż tam nowego?
Rosenkrantz.
Nic, panie, wyjąwszy, że świat spoczciwiał.
Hamlet. Więc bliski jest dzień sądu. Ale wiadomość wasza nieprawdziwa. A teraz pytanie bardziej szczegółowe. Powiedzcie mi, w czymeście tak przeskrobali fortunie, że was tu do więzienia wtrąciła?
Guildenstern. Do więzienia?
Hamlet. Dania jest więzieniem.
Rosenkrantz. Więc nim i świat jest także.
Hamlet. O, i wielkim, pełnym turm, lochów i ciemnic. Dania jest jednym z najgorszych.
Rosenkrantz.
Nie myślimy tak, mości książę.
Hamlet. Więc dla was nie jest taką. W rzeczy samej nic nie jest złe ani dobre samo przez się. Tylko myśl nasza czyni to i owo takim.
Rosenkrantz.
Skutek to chyba, panie, twojej ambicji. Dania jest dla niej za ciasna.
Hamlet. O Boże, ja bym mógł być zamknięty w łupinie orzecha i jeszcze bym się sądził panem niezmierzonej przestrzeni.
gdybym tylko złych snów nie miewał.
Guildenstern.
A te sny są właśnie wytworem ambicji. Istota bowiem ambicji nie jest czym innym, tylko snów cieniem.
Hamlet. Same już sny nie są czym innym, tylko cieniem.
Rosenkrantz.
Zapewne. Ambicja zaś w moich oczach jest tak powietrznej i znikomej natury, że można ją nazwać cieniem cienia.
Hamlet. Takim sposobem, że bracy są ciałami, a nasi monarchowie i nadęci bohaterowie cieniami żebraków. Nie poszlibyśmyż do dworu? Bo doprawdy nie umiem rozumować.
Rosenkrantz i Guildenstern.
Służymy waszej książęcej mości.
Hamlet. Dajmy pokój temu. Nie chcę was liczyć do rzędu sług moich, bo zaprawdę przysługują mi się okropnie. Ale powiedzcie mi, tak po przyjacielsku, co porabiacie w Elsynorze?
Rosenkrantz.
Chcieliśmy cię odwiedzić, mości książę, innego celu nie mamy.
Hamlet. Taki ze mnie nędzarz, żem nawet w podzięki ubogi. Dziękuję wam jednak. Chociaż to podziękowanie, wierzcie mi, kochani przyjaciele, niewarte i pół szelonga. Czy nie posyłano po was? Przybyliścież mnie odwiedzić z własnego popędu, z dobrej woli? Powiedzcie mi, powiedzcie, bądźcie szczerzy i cóż?
Guildenstern.
Cóż mamy powiedzieć, mości książę?
Hamlet. Co bądź? Byle się stosowało do rzeczy. Posyłano po was. Widzę w waszych oczach pewien rodzaj wyznania, które skromność wasza na próżno usiłuje pokryć. Wiem, że miłościwy król i miłościwa królowa posyłali po was.
Rosenkrantz.
W jakimżeby celu, mości książę?
Hamlet. Tego się od was chcę dowiedzieć. Ale zaklinam was na prawa naszego koleżeństwa, na współdźwięk młodych lat naszych, na obowiązki naszej statecznej przyjaźni, na wszystko, co jest najświętsze i na co lepszy mówca lepiej by was niż ja mógł zakląć. Powiedzcie mi rzetelnie, otwarcie. Posyłanoż po was, czy nie posyłano?
Rosenkrantz.
Do Guildensterna.
Cóż ty na to?
Hamlet. Na stronie. Aha, przyszliście mnie więc wymacać. Głośno. Jeżeli mi dobrze życzycie, powiedzcie prawdę.
Guildenstern.
W istocie, posyłano po nas.
Hamlet. Powiem wam, w jakim celu. Tym sposobem domyślność moja uprzedzi waszą gadatliwość i dyskretność wasza nie będzie dyskredytowana. Od niejakiego czasu, nie wiem skąd, ze szczętem humor straciłem. Zarzuciłem dawne przywyknienia i w tak ponure popadłem usposobienie, że ten piękny obszar ziemski pustynią mi się wydaje. To wspaniałe sklepienie tam w górze, ten cudnie wiszący firmament, ta majestatyczna przestrzeń złotymi obsypana iskrami niczym innym nie jest w moich oczach jak tylko marnym, zaraźliwym zbiorem wyziewów. Jak doskonałym tworem jest człowiek, jak wielkim przez rozum, jak niewyczerpanym w swych zdolnościach, jak szlachetnym postawą i w poruszeniach, czynami podobnym do anioła, pojętnością zbliżonym do bóstwa, ozdobą on i zaszczytem świata, arcytypem wszech jestestw. A przecież czymże jest dla mnie ta kwintesencja prochu? Synowie ziemi nie pociągają mnie, ani jej córki. Jakkolwiek sądząc po waszym uśmiechu, zdajecie się to przypuszczać.
Rosenkrantz, myśl taka, panie, nie przeszła mi przez głowę.
Hamlet, dlaczegoż się, wać pan, roześmiałeś, kiedym powiedział, że mnie synowie ziemi nie pociągają?
Rosenkrantz,
bym sobie pomyślał, jakie w takim razie przyjęcie znajdą aktorowie, którychśmy w drodze spotkali, a którzy tu dążą celem ofiarowania waszej książęcej mości usług swoich.
Hamlet, ten, co gra króla, godnie będzie przyjęty, jego królewska mość otrzyma ode mnie pamiątkę, Awanturniczy rycerz będzie mógł dowoli użyć tarczy i miecza. Kochanek nie będzie darmo wzdychał. Melancholik spokojnie odegra swoją rolę. Błazen pobudzi do śmiechu tych, co mają łechczywe płuca. A piękna dama swobodnie wywnętrzy swe uczucia, jeśli nie będzie miała wstrętu do wiersza bez rymu. Cóż to za aktorowie?
Rosenkranz. Ciż sami, którzy cię zwykli byli zadowalać, mości książę. Aktorowie tragiczni ze stolicy.
Hamlet. Skądże im przyszło teraz po świecie wędrować? Na miejscu siedząc lepiej by wyszli tak pod względem sławy, jak korzyści.
Przyczyną ich wędrowania były, jak się zdaje, świeżo zaszłe innowacje.
Hamlet. Sąż oni jeszcze tak samo lubiani, jak wtedy, kiedym był w stolicy? Zawsze liczne mają publikum.
Rosenkranz. Zaiste, teraz nie bardzo.
Hamlet. Skądże to pochodzi? Czy się opuścili w sztuce?
Rosenkranz, bynajmniej. Usiłowania ich postępują zawsze równym krokiem. Ale wylęgło się tam stado dzieci, małych indycząt, które piszczą jak opętane i gwałtowne za to odbierają oklaski. Te są teraz w modzie i tak dalece oczerniają teatr niższej klasy, tak nazywają tamten, że nie jeden z rapierem przy boku, bojąc się piór gęsich, nie śmie się już tam pokazać.
Hamlet. Są li to dzieci naprawdę? Któż ich utrzymuje? Jak są płatni? Myśląż oni tylko dopóty sztukę uprawiać, dopóki nie stracą dyszkantu? Nie powiedząż wtedy, gdy sami spadną między niższą klasę, co jest bardzo prawdopodobne, jeśli ich sytuacja się nie poprawi, że piszący dla nich krzywdę im wyrządzili, każąc im wykrzykiwać na ich własną przyszłość?
Rosenkranz. Bądź co bądź, z obu stron niemało było hałasu i publiczność nie miała sobie za grzech podżegać ich nawzajem do kłótni. Przez czas jakiś nie można było grosza na żadnej sztuce zarobić, jeżeli autorzy i aktorzy za łby się w niej nie powiedli.
Hamlet, czy być może?
Guildenstern, niemało też łbów porozbijano.
Hamlet, i smarkacze wzięli górę?
Rosenkranz. Nie inaczej. Herkules zmuszony był kapitulować przed Pigmejczykami.
Hamlet. Nie ma w tym nic dziwnego, boć mój stryj jest królem duńskim. I ciż sami, którzy mu za życia mego ojca wykrzywiali gęby, dają teraz 20, 40, 50 i 100 dukatów za jego portret w miniaturze. Do licha, musi w tym być coś nadnaturalnego. Gdyby to filozofia mogła wytłumaczyć. Odgłos trąb za sceną.
Guildenstern. Zapewne to aktorowie.
Hamlet. Koledzy, miłymiście gośćmi w Elsynorze. Podajcie mi dłonie. Do orszaku gościnności należy etykieta i ceremonie. Winienem was przeto podjąć tym trybem. Inaczej moje obejście się z aktorami, które, uprzedzam was, będzie się musiało okazać uprzejme, wydałoby się gościnniejsze niż z wami. Zostaliście przyjęci z otwartymi rękoma, ale mój stryj ojciec i moja matka stryjenka zostali oszukani.
Guildenstern. Jakim sposobem, drogi książę?
Hamlet. Szalony jestem tylko przy wietrze północno-zachodnim. Kiedy z południa wieje, umiem odróżnić jastrzębie od czapli. Wchodzi Poloniusz.
Poloniusz. Dobre nowiny, panowie, wesołe nowiny.
Hamlet. Słuchaj go, Guildensternie, i ty także. Słuchajcie z całą uwagą. Ten wielki dzieciuch nie wyszedł jeszcze z pieluch.
Rosenkranz. Chyba wszedł w nie powtórnie, bo mówią, że starzy ludzie na nowo stają się dziećmi.
Hamlet. Prorokuję wam, że przychodzi nam zwiastować aktorów. Uważcie tylko. Masz wać pan słuszność. Było to w poniedziałek z rana, w rzeczy samej.
Poloniusz. Mości książę, mam ci oznajmić coś nowego.
Hamlet. Mości panie, mam ci oznajmić coś nowego.
Gdy Roscius w Rzymie był aktorem...
Poloniusz. Aktorowie przybyli, mości książę.
Hamlet. Ejże, ejże!
Poloniusz. Na honor, mości książę!
Hamlet. Śpiewając.
Każdy więc aktor przyjechał na ośle.
Poloniusz. Są to aktorowie najlepsi w świecie, zdatni do wszelkiego rodzaju przedstawień. Tragicznych, komicznych, historyczno-sielankowych, tragiczno-historycznych, tragiczno-komiczno-historyczno-sielankowych. Czy to w scenach ciągłych, czy to w luźnym poemacie. Seneka nie jest dla nich za ciężki, ani Plaut za lekki. Tak w recytowaniu, jak w improwizowaniu nie mają sobie równych.
Hamlet. O Jefte! Sędzio Izraela, jakiż to skarb posiadłeś?
Poloniusz. Jakiż on skarb posiadał, mości książę?
Hamlet. Ba! Córkę gładką, nic więcej, którą wielce miłował.
Poloniusz.
Na stronie.
Zawsze mu się marzy moja córka.
Hamlet. Nieprawdaż, stary Jefte?
Poloniusz. Jeżeli mnie nazywasz Jeftem, mości książę, to nie przeczę, iż posiadam córkę, którą wielce miłuję.
Hamlet. Ależ nie to idzie za tym.
Poloniusz. Cóż za tym idzie, mości książę?
Hamlet. Ba! To, co rzekomo Bogu wiadomo. A potem, jak wiesz, waćpan, stać się musiało, co snać się stało.
Pierwszy dwuwiersz tej pobożnej pieśni więcej objaśniwać pana niż ja mogę, bo oto nadchodzi moja rozrywka. Wchodzi czterech lub pięciu aktorów.
Witam was, mości panowie, witam. Cieszę się, że cię oglądam w dobrym zdrowiu. Witajcie, przyjaciele. O stary, jaką żeś sobie brodę wyhodował, odkąd cię ostatni raz widziałem. Przyszedłeś mnie tu nią straszyć? A to ty, piękna damo, szlachetna dziewico, dali pan od czasu, jak cię ostatni raz widziałem, zbliżyłaś się ku niebu na całą wysokość korka. Nie daj Boże, aby głos twój jak dukat oberżnięty wyszedł z obiegu. Witajcie nam wszyscy bez wyjątku. Będziemy jak francuscy łowcy rzucać się na wszystko, co ujrzymy. Nie moglibyśmyż usłyszeć czego zaraz? Dajcie nam próbkę swojego talentu. Przedeklamujcie co patetycznego.
Pierwszy aktor.
Co na przykład, panie?
Hamlet. Słyszałem cię raz deklamującego jeden ustęp sztuki, która nigdy graną nie była, albo co najwięcej raz tylko, bo, ile pamiętam, nie podobała się publiczności. Był to kawior dla jej podniebień. Moim jednak zdaniem i tych, których sąd o takich rzeczach równego z moim był wzrostu, była to sztuka wyborna. Dobrze podzielona na sceny, ułożona z równą zręcznością, jak naturalnością. Przypominam sobie kogoś, co mówił, że braknie tym wierszom sosu dla dodania smaku, osnowie i osnowy, która by pozwalała posądzić autora o uczucie. Przyznawał jej wszakże dobrą manierę, jędrność w obrobieniu i piękność, lubo bez wdzięku. W sztuce tej szczególnie lubiłem jeden ustęp, to jest opowiadanie Eneasza. Mianowicie owo miejsce, w którym ten bohater opisuje Dydonie śmierć Priama. Jeżeli je pamiętasz, to zacznij od tego wiersza. Zaraz. Okrutny Pirrus, jak ów zwierz hirkański... Nie, tak się zaczyna, ale zawsze od Pirrusa. Okrutny Pirrus, którego zbroica czarna jak jego myśl podobna była do owej nocy, gdy w złowrogim koniu chytrze ukryty leżał, powlókł teraz straszną swą postać, dzikszą jeszcze barwą. Od stóp do głowy czerwienią się odział, zbroczon krwią ojców, matek, córek, synów, spiekły od żaru płonącego miasta, które przeklętym blaskiem przeświecało mordercy swego pana rozpalony gniewem i ogniem.
i skrzepłe zarazem od stęgłej na nim posoki, oczyma jak karbunkuły, płomieniejącymi szuka piekielny Pirrus sędziwego starca Priama.
Poloniusz.
Jako żywo ślicznie deklamujesz, mości książę, z doskonałym akcentem i spadkiem głosu.
Pierwszy aktor. Znajduje go wreszcie. Słabo na Greków nacierającego. Rdzawy miecz jego zbuntowany przeciw jego ramieniu. Nieposłuszny woli. Płazem uderza. Kędy spadnie. Z całą przewagą siły rzuca się na niego Pirrus z wściekłością. Próżny cios wymierza. Lecz sam już zamach. Sam świst jego stali obala starca. Wtedy oto Ilium, jak gdyby chciało nowy cios odwrócić, koronowaną płomieniami głowę chyli ku ziemi i trzaskiem okropnym w niewolę ima Pirrusowe ucho. Bo patrzcie, oto zabójczy miecz jego nad mleczną głową czcigodnego starca już wzniesiony, zda się, jakby nagle ugrzązł w powietrzu. Jak kamienny posąg bóstwa zagłady, ważąc się pomiędzy czynem i wolą. Stał czas jakiś Pirrus i nie przedsiębrał niczego. Lecz jako nieraz widzimy przed burzą ciszę na niebie, spokojność w obłokach, wichry uśpione, a na dole ziemię jak grób milczącą. Wtem przerażający piorun rozdziera chmurę, tak po chwili zbudzona zemsta podżega na nowo za stałe ramię Pirrusa i nigdy niemiłosierniej ciężki młot cyklopów nie spadł na Marsa wieczno trwałą zbroję, jak teraz krwawy miecz Pirrusa spada na sędziwego Priama. Hańba ci, zmienna fortuno! Bogowie, wy wszyscy, którzy zasiadacie owdzie w Radzie Olimpu, odejmcie jej władzę. Połamcie szprychy i dzwona jej koła i stoczcie krągłą piastę z szczytu niebios w bezdenną otchłań piekieł.
Poloniusz.
To za długie.
Hamlet. Więc razem z twoją brodą pójdzie do Balwierza. Mów dalej, bracie. Jemu by trzeba jasełek lub fars plugawych, inaczej zaśnie. Dalej, przejdź teraz do Hekuby.
Pierwszy aktor.
Ale kto widział nieszczęsną królowę, jak rozczochrana?
Hamlet. Jak to rozczochrana?
Poloniusz.
To dobre wyrażenie. Rozczochrana królowa jest dobrym wyrażeniem.
Pierwszy aktor. Jak rozczochrana, grożąca płomieniom, łez potokami, biegła tu i owdzie, boso, z łachmanem na tej samej głowie, którą niedawno jeszcze diadem stroił. Odziana miasto, sukni, prześcieradłem, w chwili popłochu, schwyconym na prędce, o kto by to był, widział ten zmaczanym w żółci językiem, byłby był wyzioną przeciw fortunie ostatnie bluźnierstwa. A gdyby były ją widziały nieba w tej chwili, kiedy ujrzała Pirrusa z dziką radością siekącego mieczem ciało jej męża, wybuch jej boleści byłby był z oczu ich promieniejących, jeżeli tylko rzeczy tego świata mogą je wzruszyć, zdrój rosy wycisnął i współjęk z piersi bogów.
Poloniusz.
Patrzcie, jak mu się twarz zmieniła i łzy mu w oczach stanęły. Skończ już, waćpan.
Hamlet. Dosyć tego. Dopowiesz mi resztę niebawem. Mości panie, zechciej dojrzeć, aby ci ich moście dobrze byli ugoszczeni. Słyszysz, waćpan? Niech znajdą dobre przyjęcie, bo oni są streszczoną, żywą kroniką czasu. Byłoby lepiej dla waćpana zyskać po śmierci niepochlebny napis na nagrobku, niż za życia niekorzystne ich świadectwo na scenie.
Poloniusz.
Mości książę, obejdę się z nimi stosownie do ich zasługi.
Hamlet. Do paralusza znacznie lepiej Gdybyśmy się obchodzili z każdym wedle jego zasług, któż by uniknął chłosty? Obchodź się z nimi, Waćpan, odpowiednio do własnej twej zacności i godności. Im mniej kto zasługuje na względy, tym więcej ma zasługi nasza względem jego uprzejmość. Odprowadź ich.
Poloniusz.
Pójdźcie, panowie!
Wychodzi z kilkoma aktorami.
Hamlet.
Idźcie z nim, moi przyjaciele. Dacie nam jutro jakie przedstawienie. Słuchaj no, stary, możecie grać zabójstwo Gonzagi?
Pierwszy aktor.
Możemy, panie.
Hamlet, to grajcie je jutro. Nie mógł, żebyś w potrzebie nauczyć się 12 do 15 wierszy, które bym napisał i wtrącił do twojej roli?
Pierwszy aktor.
Czemu nie, łaskawy panie?
Hamlet, to dobrze. Udaj się za tamtym jegomościem, tylko nie drwij z niego, proszę cię. Wychodzi aktor.
Kochani przyjaciele, do Rosenkranza i Guildensterna. Pozwólcie was pożegnać. Do zobaczenia wieczorem.
Rosenkranz i Guildenstern.
Żegnamy cię, drogi książę.
Wychodzą.
Hamlet. Bóg z wami. Otóż nareszcie sam jestem. O, jakiż ze mnie głąb, jaki ciemięga. Czyliż to nie jest zgrozą, że ten aktor niby w wzruszeniu, w parodii uczucia do tego stopnia mógł nagiąć swą duszę do swoich pojęć, że za jej zrządzeniem twarz mu pobladła, z oczu łzy pociekły, oblicze jego, głos, ruch, cała postać zastosowała się do jego myśli? I gwoli komuż to, gwoli Hekubie. Cóż z nim Hekuba, on z nią ma wspólnego, żeby aż płakał nad jej losem? Cóż by ten człowiek czynił, gdyby miał podobny mojemu powód i bodziec do wrzenia? Zalałby łzami całą scenę, rozdarł uszy słuchaczy rażącymi słowy. Występnych rozpacz wzbudził, dreszcz w niewinnych. Zmieszał prostaczków i sparaliżował ich wzrok pospołu ze słuchem. A ja ospały, niedołęga, drzemię jak Maciek świętej, niepamiętny sprawy i ani usty ująć się nie umiem za tego króla, na którego włości i drogim życiu dokonany został najohydniejszy rozbój. Jestżem tchórzem? Któż mi zarzuci podłość? Któż mnie może wziąć za kark, za nos, powieść w twarz mi plunąć, wyrzucić w oczy kłamstwo? Któż to może, a jednak zasługiwałbym na to, bo w istocie muszę mieć chyba wnętrzności gołębia i brak zupełny żółci nadającej gorycz poczucia krzywdy, kiedym jeszcze nie napasał dotąd stada sępów ścierwem tego nędznika. O bezwstydny łotrze! Zakamieniały, krwawy, sprośny łotrze. Bodajżem, mnież to przystoi synowi, jedynakowi zamordowanego, drogiego ojca, od nieba i piekła powołanemu do zemsty, jak baba marnymi słowy, dawać folgę sercu i na przekleństwach czas trawić, jak prosta karczemna dziewka? Fuj! Fuj, gdzież moja głowa, powiadają, że zatwardziali złoczyńcy obecni na przedstawieniu okropnych widowisk tak silnym zdjęci bywali wrażeniem, że sami swoje wyznawali zbrodnie. Mord bowiem, choćby ust nie miał, cudowny ma organ mowy. Każe tym aktorom coś podobnego do sceny zabójstwa ojca mojego odegrać przed stryjem. Patrzeć mu będę, w oczy śledzić będę najmniejszy jego ruch. Jeżeli zadrgnie, wiem, co mam czynić. Ten duch, com go widział, mógł być szatanem, bo szatan przybiera, jaką chce postać. I nadużywając mojej słabości i smętności, taki bowiem stan duszy bardzo mu dogodny, ciągnie mnie może w przepaść, chce pewniejszej niż ta rękojmi. Zamierzona sztuka będzie probierzem, którym jak na wędę sumienie króla na wierzch wydobędę.
Wychodzi.